Ewangelia, proroctwo, nadzieja, życie konsekrowane w Kościele dzisiaj. Trwa rok życia konsekrowanego. 30 listopada 2014, 2 lutego 2016.
Trwa rok życia konsekrowanego, a my jesteśmy właściwie w wieczór wigilijny przed świętem ofiarowania pańskiego. Od kilkunastu lat ten dzień Matki Bożej Gromnicznej przeżywamy w Kościele jako Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Zbiegają się więc dwie okoliczności, które zapraszają nas do refleksji nad tym fenomenem i bogactwem, który w Kościele jest naszą radością. Słowo radość pojawia się bardzo często w kontekście tego, co właśnie tutaj przed chwileczką w tych słowach zapowiadam. Proszę Państwa, rozpoczynamy audycję, która, mam nadzieję, inauguruje dobry cykl cotygodniowych audycji, przekazów, podawania treści, które chcielibyśmy, aby docierały do różnych ludzi, do naszych słuchaczy w ogóle, ale też szczególnie do osób konsekrowanych w naszej diecezji. Cieszę się, że są z nami goście zaproszeni, którzy mają wiele do powiedzenia w tym temacie i w diecezji kaliskiej jakoś są szczególnie zaangażowani, by ta tematyka życia konsekrowanego mogła jakoś być dobrze wyakcentowana, ubrana nie tylko słowa, ale także i wydarzenia, spotkania. Witam serdecznie. A niech będzie, od siostry zaczniemy. Oczywiście jest z nami siostra Nikodema, nazaretanka, przełożona wspólnoty nazaretańskiej, jednej z dwóch w Kaliszu, ta, która jest jakby pod okiem siostry Nikodemy, to jest wspólnota w kurii diecezjalnej, a dom nazywa się Dom Świętego Józefa, opiekuna Zbawiciela. Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest z nami ksiądz doktor habilitowany Michał Kieling, który znany skądinąd może być przedstawiany w różnorakiej swojej aktywności, wykładowcy, profesora, ale tu przychodzi jako delegat księdza biskupa, delegat biskupa kaliskiego do spraw życia konsekrowanego. Księże Michale, witamy serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest z nami także ksiądz Leszek Kromka, orionista, dyrektor Centrum Księdza Orione w Kaliszu. Także w tej tematyce i dziedzinie, o której mówimy, przedstawiciel konsulty do spraw życia konsekrowanego, troszkę inaczej ona się nazywa, ale zaangażowany także w działania na rzecz właśnie osób konsekrowanych, zwłaszcza zakonów męskich, tutaj w diecezji kaliskiej. Witam, księże Leszku. Imienniku, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Niedużo nas jest Leszków, więc musimy się trzymać.
Dokładnie.
Razem. Proszę Państwa, właśnie, to nie jest tak, że o tym mówimy po raz pierwszy, od pierwszej chwili, kiedy papież Franciszek zapowiedział ten rok. Było nam to zawsze drogie. Kiedy w diecezji inaugurowany był tenże rok, byliśmy w Ostrowie Wielkopolskim, tam też nagraliśmy księdza Leszka i dzisiaj jego konferencja już wypełniła kawałek naszej anteny. Ale troszkę może tak potraktujmy to spotkanie. Powiedzmy, po co jest ten rok? Bo to zawsze musi zastanawiać, jak to się dzieje, że papież nagle odkrywa, że trzeba by w Kościele zwrócić uwagę na życie konsekrowane. Komu on jest bardziej potrzebny? Osobom konsekrowanym, Kościołowi jako takiemu, światu? Jak myślicie, po 2 miesiącach trwania tego roku już można zauważyć, co jest oczekiwaniem tego czasu? Ksiądz profesor Michał.
Z pewnością ten rok jest okazją do tego, żebyśmy dostrzegli obecność osób konsekrowanych w Kościele. Na co dzień czasami te osoby prowadzą życie trochę ukryte, bardzo skromne. Często nie wiemy, co dzieje się za murami klasztorów, jakie dzieła te zgromadzenia prowadzą. Tymczasem Ojciec Święty Franciszek wydaje się właśnie w tym swoim pomyśle, aby przeżywać rok życia konsekrowanego, aby ukazać bogactwo Kościoła. Tam jest w tych celach roku konsekrowanego też mowa o tym, że mija 50 lat od takiego dekretu soborowego pod tytułem Doskonała miłość, odnowie życia zakonnego. I Ojciec Święty zachęca do tego, żebyśmy w czasach współczesnych kiedy życie konsekrowane czy zakonne przeżywa swego rodzaju trudności, przeżyli tę rocznicę 50 lat, ale z taką perspektywą spojrzenia w przyszłość, z radością, z nadzieją, z optymizmem.
Ja myślę, że warto podkreślić, bo mamy taką pokusę, żeby myśleć o tych inicjatywach papieskich, że one są dla nas, powiedzmy, dla Kościoła w Polsce. Warto pamiętać, że chodzi o Kościół powszechny i to zauważenie albo niezauważenie, obecność albo brak osób konsekrowanych w różnych miejscach w Kościele na świecie pewnie bardzo różnie wygląda, prawda? Ksiądz Leszek.
Z pewnością tak. Ja myślę, z mojego punktu widzenia jako osoby konsekrowanej, nie jest to rok, tak go czytuję, abyśmy się my jako osoby konsekrowane dobrze poczuli. Jacy my to jesteśmy ważni w Kościele. Na pewno tutaj z pomocą mi też przychodzi mój taki duchowy guru, ojciec Amadeo Cencini, Włoch, który powiedział, że kto nie prowadzi formacji permanentnej, to go doprowadzi do frustracji permanentnej. I myślę, że coś w tym jest, prawda, że Ojciec Święty Franciszek daje nam ten rok, żebyśmy my jako osoby konsekrowane zwrócili uwagę na formację, że formacja nie kończy się z momentem święceń, ślubów wieczystych, ale że tak naprawdę ten definitywny moment formacji to jest w momencie przejścia, prawda, i myślę, że rok życia konsekrowanego jest dla nas osób konsekrowanych jako pewien etap do odkrywania bogactwa, tak jak tu powiedział ksiądz profesor, do odkrywania też zwyczajności, abyśmy rzeczy nadzwyczajne czynili w sposób bardzo zwyczajny. To, co mi się bardzo też podoba u ojca świętego Franciszka, jest bardzo blisko ludzi. I też powiedział do sióstr, myślę, że to też ważne jest dla zakonników, że jeśli nie odkryniemy tego optymizmu i radości, cytuję teraz papieża Franciszka, to nie moje słowa, to będziemy starymi kawalerami i starymi pannami. Więc myślę, że ten rok życia konsekrowanego nam też pomoże, abyśmy odkryli optymizm powołania. A powołanie nie jest nasze. Bo na życie nie można się związać z jakąś ideą. Nie można się związać z jakąś nawet ideologią, nawet z jakimś dogmatem. Na życie się można związać tylko z osobą. I my w centrum tego roku życia konsekrowanego stawiamy Jezusa. I próbujemy go odkryć.
Wrócimy jeszcze do tego. Siostro Nikodemo, ja czasem gdzieś tam odwiedzam was, widzę, na przykład mam okazję być czasem w refektarzu waszym i u was widać, że wyście się, siostry, ucieszyły tą inicjatywą. To znaczy, no właśnie tam widać, że jest jakiś ten rok szczególny, są akcenty takie, które podpowiadają, aha, tutaj ktoś ma szczególny temat do rozważenia. Takie elementy nawet zewnętrzne, prawda? Proszę powiedzieć o tym, jak to u was jest.
No my też bardzo ucieszyłyśmy się tym rokiem. W ogóle wspólnota rzeczywiście ma dużo radości z tego powodu, nie brakuje nam jej. A kiedy żeśmy usiadły razem, żeby tak właśnie jakoś się zastanowić, jak przeżyć ten rok, to w którymś momencie zaczęłam, kiedy ja to notowałam, to stwierdziłam, że chyba zgasimy świeczkę, bo tego jest po prostu za dużo, a jest nas tylko 5. Więc między innymi, znaczy chciałyśmy ogarnąć wszystkie osoby konsekrowane, to jest ta modlitwa, która jest przepisana na ten rok. Chciałyśmy specjalnie, jakoś szczególnie zauważyć nasze klauzurowe, 4 klauzurowe zakonem naszej diecezji. Więc zanim żeśmy pomyślały, że jest nas 5, tyle co jest w części różańca z 50. My żeśmy się podzielili konkretnie, która ma codziennie którą. I w ten sposób dajemy dość klauzurowym codziennie dodatkową część różańca, oprócz tej takiej normalnej, codziennej naszej wspólnej. A potem także pomyślałam, że coś o sobie, znaczy o sobie, żeśmy siebie nawzajem we wspólnocie ogarnęły modlitwę, więc żeśmy postanowiły, że zaczęłyśmy od stycznia, że każdy miesiąc ofiarujemy za jedną siostrę po kolei powołaniem. Codziennie się, co możemy, szczególnie oczywiście modlitwę, ale też, która tam może i ofiarę, jakieś tam codzienne sytuacje.
Wyręczyć w dyżurach też, czy nie?
No aż tak to może nie, ale... Ale też ta siostra ma w tym miesiącu, takżeśmy, i to się udało w styczniu, bo już jesteśmy po jednym miesiącu, bo jedna siostra już ten miesiąc miała. Jest też dzień pustyni, siostra wyszła na cały dzień, żeby przeżyć go sama z Jezusem. I żeśmy stwierdzili, że rzeczywiście jest to, ona powiedziała, że jest to bardzo, czuła tą modlitwę, czuje się ubogacona i no i przechodzimy dalej, jest luty, zaczyna
następne.
No niech
się siostra pochwali, kto ma dzisiaj?
No luty jest mój, że tak powiem, znaczy ja będę ogarnięta modlitwą przez wspólnotę.
Właśnie. To są ciekawe momenty. Jeszcze siostra nam opowie o tej pustyni. Tam zdaje się, że nie tylko pustynia jest, bo ja siostrę już przepytałem i wiem, że tam jest też Kana, a w Kanie to jest i wino i różne takie momenty, więc to siostrę jeszcze zapytamy. Ale, drodzy goście, jednak czuję, że mówicie o sobie, to znaczy, że mówicie o dobru, tu zwłaszcza ksiądz Leszek, siostra Nikodema, które jest dla was, osób konsekrowanych, jednak wydaje się, że oczekiwanie papieża, bo w tym dokumencie, o którym też ksiądz profesor Michał mówił, tam gdzie są cele wytyczone, papież mówi, czego oczekuje. No, ciekawe, to chyba pierwszy raz jest taki dokument, jest wyraźnie powiedziane, czego się spodziewa po tym roku. Tam jest między innymi takie hasło, spodziewam się, że przebudzicie świat. To znaczy, oczywiście to, co powiedzieliście, jest pierwsze, ale jak się zabrać za to przebudzenie świata? To się wiąże oczywiście z misją prorocką, ale właśnie.
Wydaje się, że jest to bardzo cenna myśl, bo ona sięga oczywiście do korzeni chrześcijaństwa i jeżeli patrzymy na pierwsze wieki Kościoła, to zauważamy, że właśnie ten dynamizm życia chrześcijańskiego, na przykład ewangelizacja, która wtedy miała miejsce, została dokonana przez również właśnie mnichów i mniszki, a więc poprzez osoby konsekrowane i to często właśnie zgromadzenia, zakony na przestrzeni wieków inspirowały Kościół, motywowały na przykład do reformy, do przemian dzięki swoim charyzmatom. Więc myślę, że to słowo charyzmat jest tutaj bardzo istotne i dzisiaj odkrywać ten charyzmat życia zakonnego każdego zgromadzenia, bo przecież każde zgromadzenie posiada swój jedyny niepowtarzalny charyzmat. To jest właśnie ta perspektywa, to przebudzenie, które być może powinno następować. Myślę, że ono jest już obecne, ale my mamy wciąż takie oczekiwanie, że jeszcze bardziej odkryjemy tę prawdę, która jest tutaj wokół nas.
Ksiądz Leszek, orioniści, jak chcą przebudzić świat? Co myślicie, że moglibyście światu dać, a czego świat potrzebuje?
Tak jak tę myśl, którą podjął nasz założyciel, ojciec Orionem, ojciec młodzieży, ojciec ubogich, niepełnosprawnych. My chcemy być przede wszystkim blisko ludzi, tych, których świat uznaje za margines. To, co papież Franciszek określa dzisiaj jako peryferię, to jest nasze pole działania. Ksiądz Orionem mówił, że chce szukać tych, którzy są zagubieni i nie chodzi tylko o tą biedę, bo my często utożsamiamy tą biedę tak czysto materialnie, że komuś brakuje chleba, brakuje środków. Nie o to chodzi, bo przecież wiemy dzisiaj tej biedy, zwłaszcza tej biedy moralnej, duchowej jest bardzo dużo. Ojciec Orione nam mówił wyraźnie, że mamy być blisko ludzi, bo w najbiedniejszym z ludzi lśni wizerunek Boga. My chcemy szukać tego obrazu Boga w człowieku, nieraz bardzo często poranionym. Tak pięknie też mówi papież Franciszek, kiedy mówi, że wolę Kościół na ulicy, poraniony i brudny, niż zamknięty w swoim własnym konformizmie. I myślę, że to, co dla nas tutaj w Centrum Księdza Orione jest ważne, dom ma być otwarty. Myślę, że pierwszą formą naszego apostolatu wcale nie są niepełnosprawni, mimo że im się poświęcamy tak na co dzień. Ale przede wszystkim otwarcie domu, że nasze domy nie mogą być zamknięte, że każdy może przyjść. Każda pora jest dobra, nigdy nie jest za późno, nigdy nie jest za wcześnie. Przede wszystkim, no to zgodnie też z naszym charyzmatem, otwieramy się na młodych. Na młodych, którzy dzisiaj, używając znowu słów papieża Franciszka, nieraz robią raban w społeczeństwie, raban bardzo niewygodny, głośny, hałas jakiś, ale chcemy być pośród tych młodych i poprzez naszą formę życia, bliskość, zwyczajność, taką codzienność, otworzyć też nasz dom, on jest otwarty też w formie modlitwy, refektarz, także na posiłek, żebyśmy nie żyli, to też pięknie powiedział nasz biskup tutaj kaliski, ordynariusz, kiedy był u nas, mówi, żebyście się nie zamknęli, żebyście nie zrobili sobie złotych klamek.
Nie znajdę teraz tego tekstu, ale uczepię się, bo papież Franciszek mówi o takiej postawie, która jest oczekiwana w tym roku, mówi, uczynić Kościół otwartym to za mało. Wyjść, aby wytyczyć drogi. To znaczy, mało, że będzie ten sygnał, przyjdźcie do nas. Idźcie po nich, po tych ludzi. Myślę, że to jest jakieś wyzwanie dla wszystkich. To gdyby ktoś powiedział, że to jest wyzwanie dla osób konsekrowanych, no to też nieprawda. Myślę, że jak każdy to usłyszy i się tym przejmie, to jest dobro także i tego roku życia konsekrowanego, że przy tej okazji sobie to przypominamy.
Ojciec Orione u nas mówił, żeby poza zakrystią, czyli to, co papież Franciszek mówi, że dzisiaj otworzyć i wyjść, tak ksiądz Orione u nas mówił poza zakrystią, wyjść poza zakrystię, wyjść na, on używał takich słów, na placyki. To włoskie określenie, które określało miejsce, gdzie młodzież codziennie przeżywa swoje życie, nie? Mamy takie swoje działalności, bardzo dyskretne i nie chciałbym, mówiąc szczerze, o nich mówić na antenie, dlatego żeby ich nie psuć. Są one bardzo delikatne, bardzo, bardzo intymne, w których służymy młodzieży, zwłaszcza młodzieży zagubionej.
Tak, tak, idziemy takim kółkiem, Państwo tego nie widzicie, ale w studio to tak wygląda dokładnie, to do siostry Nikodemy się odezwę. Jeśli jest pytanie, co w tym roku światu, no to myślę, że Nazaretanki, Nazaret, rodzina, to chyba coś takiego wyjątkowo delikatnego, czego w takiej wersji jakby wzorcowej ludziom coraz bardziej w różnych miejscach, ale w Polsce też brakuje, prawda? To chyba jest takie dla Was wyzwanie, żeby pokazać piękno życia nazaretańskiego.
No dla nazaretanek to tak, chociaż my jesteśmy, mówię, z taką specyficzną wspólnotą w Kaliszu, w Kurii, bo my tak nie wychodzimy do ludzi, jesteśmy bardziej ze sobą. Ale dla nas, sióstr, miałyśmy w grudniu sympozjum nazaretanki o rodzinie dla rodziny. Mamy w tym roku też akurat też kapituła generalna w Rzymie i to zbiega się z tym rokiem życia konsekrowanego, co też jest bardzo dobre, takie różne postanowienia w przygotowaniach, jakie czynimy w zgromadzeniu. A my tutaj wewnętrznie rzeczywiście się zastanawiałyśmy, czytając te listy papieża, nawet o tym proroctwie. Trudno nam po prostu konkretnie wyjść przy tej pracy, jaką my mamy, gdzie spędzamy ze sobą w kurii 24 na dobę, praktycznie wychodząc, prawie jak w Karmelu się śmiejemy, że pracujemy, że chyba dla nas rzeczywiście musi być proroctwo wewnętrzne, jedna dla drugiej nawzajem, dla kapłanów, którym służymy.
Tak, no niewątpliwie, bo siostra mówi o tej wspólnocie, w której jest i której właśnie przewodzi jakoś poprzez przełożeństwo, ale nazaretanki w ogóle w Kaliszu mamy jeszcze drugą wspólnotę.
Pracują ogromną. Bardzo, tak, oczywiście, pracują tak. Bardzo ładnie.
Ja myślę, że czasem wasza obecność, to co święty Franciszek gdzieś tam mówił, zabrał brata, nie wiem, Damiana chyba na spacer, mówi, idziemy kazanie powiedzieć, wrócił, nic nie powiedzieli, a mówi, kiedy to kazanie, mówi, już było. No bo ten habit właśnie, ta wasza obecność tu w Kaliszu, my mamy szczęście, prawda, że mamy tyle sióstr zakonnych, które chodzą i nam przypominają, bo to jest też to proroctwo. Jest inny świat, jest życie, do którego zdążamy, jest niebo i tak dalej. To nic nie trzeba mówić. Czasem można siedzieć przy komputerze w kasie albo gdzieś tam właśnie w takim ukryciu. Ja myślę, że dwa oddechy takie weźmiemy, żeby tutaj za chwileczkę ruszyć do drugiej części tego naszego spotkania. Kilka taktów muzyki. Przypominam, Państwo słuchacie Radia Rodzina, a w Radiu Rodzina dzisiaj o życiu konsekrowanym w przededniu Światowego Dnia Życia Konsekrowanego. Drodzy Państwo, Nasi goście w studio, siostra Nikodema Nazaretanka, ksiądz profesor Michał Kieling, ksiądz dyrektor Leszek Kromka są z nami tutaj. Bardzo im dziękuję za to, co już powiedzieli. Książę Michale, jesteśmy tutaj wieczorem w niedzielę, w czas, kiedy cała diecezja usłyszała słowo pasterza księdza biskupa Edwarda. No i właściwie jedną rzecz można powiedzieć, my mamy szczęście w diecezji kaliskiej, można by powiedzieć pod jakimś względem niepozorna, a bogactwo tej konsekracji zakonnej jest wielorakie, prawda? Możemy jakby wykazać się wszystkim, co tylko możliwe. Od tych klasztorów kontemplacyjnych począwszy, cztery w diecezji, to nie jest chyba takie oczywiste. Ja dzisiaj słyszę, że się tam ktoś szczyci w Warszawie, że mają dwa na Pradze, prawda? Poznańska archidiecezja też dwa takie klasztory, mimo że dwa razy większa od naszej. My mamy cztery. No to może jest dar, ale może jest i jakieś zobowiązanie. Prawda? Bogata diecezja.
Tak, tak. Są też diecezje w Polsce, gdzie nie ma żadnego zakonu klauzurowego, na przykład na północy Polski. Mhm. I czasami księża biskupi starają się właśnie, aby taki klasztor był, bo każde zgromadzenie klauzurowe, każdy klasztor to jest ogromna siła modlitwy. To duchowe wsparcie, o czym dzisiaj słyszeliśmy zresztą w liście księdza biskupa. I te zakony dają nam niezwykłe świadectwo obecności Pana Boga, ale także tej modlitwy, która do Boga się wznosi. Natomiast ważną też jest rzeczą to nasze wsparcie duchowe, ale także materialne, gdyż wiemy, iż te siostry nie mają żadnych środków utrzymania. One utrzymują się tylko z ofiar ludzi dobrej woli, wiernych i dlatego też właśnie Dzień Życia Konsekrowanego jest okazją, żebyśmy się o tym pomyśleli, że także nasz wkład w materialny rozwój, utrzymanie tych klasztorów jest bardzo ważny.
Ten list ma też taki bardzo dobry walor edukacyjny, dlatego że dowiedzieliśmy się właściwie, jaka jest różnica pomiędzy tym sformułowaniem życie zakonne, a życie konsekrowane, że to pojęcie posoborowe jest bardziej pojemne, prawda, że tam znajdujemy no właśnie różnych ludzi. Gdyby ksiądz Michał nam powiedział o tych różnych formach, bo my wiemy, jak jest siostra zakonna w habicie, to wiemy dokładnie, że to siostra zakonna, prawda, ale czasem jest bez habitu, bo jest bezhabitowa.
Tak, tak i wówczas się dziwimy. To prawda, że po Soborze Watykańskim II wróciliśmy trochę do tego bogactwa Kościoła, które było w pierwszych wiekach również, i więc mamy to z jednej strony zgromadzenia czynne, żeńskie, zgromadzenia właśnie klauzurowe, mam zgromadzenia męskie, ale oprócz tego mamy także przecież na przykład kobiety, które żyją w instytutach świeckich. I dalej mamy również indywidualne formy życia konsekrowanego, o których rzadko pewnie słyszymy, właśnie jak dziewice konsekrowane, wdowy poświęcone Bogu oraz pustelnicy.
Mhm. Zdaje się, że te trzy ostatnie grupy, gdyby tak powiedzieć, no ich idea jest też taka, żeby ta konsekracja była trochę ukryta, prawda? Tak. Bo ich obecność w świecie ma być taka zwykła, prawda? Tak jak normalnie ktoś inny pracuje, bo my też mamy takie osoby, a jutro też możemy powiedzieć, nie ukrywamy, będzie konsekracja dziewicy i błogosławieństwo wdowy, to znów jest powód do radości, prawda? To wszystko w diecezji kaliskiej, to nie jest skądś z daleka, tylko nasze.
Tak, tak, oczywiście i to jest też odkrywanie tego bogactwa, bo trzeba powiedzieć, że obecnie właśnie w diecezji mamy już trzy dziewice konsekrowane i pani, która jutro otrzyma błogosławieństwo wdowy, będzie pierwszą, ale mamy nadzieję, że być może w ich ślady pójdą kolejne kobiety. I to jest też odkrywanie swojego jakiegoś szczególnego powołania na pewnym etapie życia, kiedy chcą te osoby się poświęcić Panu Bogu, Kościołowi i oddać swoje życie Bogu.
Myślę, że to jest to, co teraz czynimy, że to też ma znaczenie, kiedy ktoś usłyszy tę informację, a nosi w sobie takie pragnienie, ma to powołanie, tylko czasem brakuje odwagi, bo w pewnym momencie przestało się mówić o tym właśnie sposobie życia i tej konsekracji, właśnie dziewica konsekrowana. To był taki moment jakby przerwy, prawda, w realizacji tego, co jest w Kościele. Dzisiaj można powiedzieć, że to się odnawia i być może ktoś usłyszawszy powie sobie, ach, to być może to o to chodzi, coś tam się dzieje w sercu takiej kobiety. No myślę sobie, że tak. Ksiądz Michał powiedział o tym, że że to przede wszystkim modlitwa tych osób konsekrowanych jest bogactwem i to jest oczywiście prawda, ale to chyba jest tak, że kiedy te osoby konsekrowane, czy siostry, czy bracia, czy kapłani, zakonnicy coś robią, to robią i to idzie. Najgorzej jest jakby zabrakło, a tak się często też zdarza, brak powołań, wycofują się siostry z różnych placówek. Nagle uświadamiamy sobie, że tej pracy jest ogromnie dużo, różne działania, takie właśnie proste, zwyczajne, zakrystia i tak dalej. Księże Leszku, prawda? Te praktyczne obecności, zwłaszcza sióstr zakonnych, to trzeba by podkreślić, bo to znów niech nas nastroi do dziękczynienia, zwłaszcza jutro.
Oczywiście, to bardzo, bardzo ważna praca, bardzo ważne świadectwo ich życia, poświęcenia, także talentów. Rok życia konsekrowanego, też myślę, że warto, aby tutaj wybrzmiało w czasie tej audycji, że jeżeli Pan Bóg kogoś powołuje do zakonu, do konsekracji, to nie powołuje jakiegoś nieudacznika, człowieka, który sobie nie radzi w życiu, który nie ma pomysłu na swoją karierę, nazwijmy to dzisiejszym językiem, ale powołuje mężczyznę z krwi i kości i kobietę z krwi i kości.
No później czasem ludzie mówią sobie, taki ładna na księdza.
Na przykład, nie? Albo taka ładna kobieta i zmarnowała życie w zakonie, prawda? Niemniej jednak jest ważne, aby podkreślić, tutaj też konsulta wyższych przełożonych, który jestem delegatem tutaj w diecezji, bardzo mocno nam zwraca uwagę na to, aby wspólnoty eksponowały właśnie te osoby, które poprzez swoje talenty, jak chociażby wielu mamy profesorów, wykładowców, ale są też osoby nieprzeciętne, które mają swoje pasje życiowe, nie wiem, ktoś ma swoje zdolności językowe, ktoś interesuje się sportem, ktoś w sposób bezgraniczny poświęca się młodzieży, ktoś znajduje język z osobami, które do których inni się boją podejść. Nie
ktoś pięknie układa kwiaty w kościele.
Na przykład. To są oczywiście bardzo, bardzo ważne formy działalności, bardzo zwyczajne.
No to wszystko, o czym mówimy, nakłada się jeszcze jeden rok, to jest rok teresjański, prawda? To Teresa gdzieś uczyła, czym jest ta pokora prawdziwa. No to jest prawda o nas, to jest prawda też o choćby tych talentach, a to nie jest po to, żeby się pochwalić, tylko powiedzieć, Bóg to daje człowiekowi. I myślę, że to rzeczywiście jest okazja, żeby o tym powiedzieć. Siostro Nikodemo, zamykamy trzecie kółko. Poprosimy, żeby nam siostra trochę więcej powiedziała, co to jest ta pustynia, bo to nie trzeba jechać na Saharę, nie? Generalnie w Polsce jedną pustynię mamy, błędowską, prawda, ale to też zdaje się, że nie o to chodzi. Siostro, i o tej Kanie niech siostra też nie zapomni powiedzieć. Modlicie się przez cały miesiąc za jedną z sióstr i na jeden dzień dajecie siostrze jakby wolne w pewnym sensie, tak?
Tak. Tak czekało się na pierwszą, bo tak dni mijały. Koniec stycznia się zbliżał i w końcu rzeczywiście było to niesamowite, jak się, żeśmy zebrały to wszystko razem. W piątek siostra wzięła, w sobotę wzięła tą pustynię. I wspomnienie świętego Jana
Boska. Pustynię?
To znaczy wybrała miejsce i dzień, kiedy rzeczywiście po prostu wyszła ze wspólnoty, żeby być, no właśnie, znaleźć takie miejsce ciszy i samotności.
Przed Panem.
A ona wylosowana ten rok jako patrona świętego Jana Bosko. Okazało się, że sobotę wspomnienie jego.
I nie planowała tego.
Nie planowała tego, więc to tak jej się wszystko ładnie złożyło. A Kana, no może tak nie do końca, no po prostu takie wspólna
radość.
Biesiada i radość we wspólnocie.
Bo to jest też właśnie takie, co też warto, żeby ludzie wiedzieli o wspólnotach zakonnych, bo czasem się wydaje, że to takie właśnie zmarnowane życie, jak powiedział ksiądz Leszek, nie? Tam się ubierze tak w jedną suknię i tak wygląda całe życie. Nie? A tam jest w tych domach wiele takiego życia i radości, być może takiego, którego ludzie pragną u siebie w domu, prawda? Warto może by czasem może otworzyć te domy i trochę tak jakby nauczyć tej radości.
No nas może trochę słychać nieraz na górze u księży. Kiedyś ksiądz Marcin tak wypowiedział, że coś tam u was dzieje, bo jest rzeczywiście radośnie, ale jeszcze na tej naszej, bo myśmy sobie te wszystkie postanowienia wypisały na plakacie na rok życia konsekrowanego i stoi w refektarzu. I szczerze mówiąc, jedno z takich postanowień jest audycja w radiu.
I dlatego siostra nie odmówiła.
Dlatego nie odmówiłam, rzeczywiście dlatego, że miało się to postanowienie, więc siostry aż krzyknęły, no mamy, chciałyśmy, no to mamy. Ale nie myślałam, że to tak szybko.
Dobrze, że wiem, to co miesiąc będziemy zapraszali, bo to nie jest takie łatwe. To piękne. I rzeczywiście u was na stole świeca.
Tak, jest też specjalna świeca na rok życia konsekrowanego. Z nami wszędzie, w refektarzu, na sali, gdzie jesteśmy. Mhm.
Chciałem powiedzieć wam jedno słowo. Tym słowem jest radość. Zawsze tam, gdzie są konsekrowani, zawsze jest radość. Kto to powiedział?
Papież Franciszek.
Dzisiaj tak najczęściej ludzie odpowiadają, to Franciszek na pewno powiedział. I tak jest, to prawda. Radość. No i tyle. Zbliża się 20. Księże profesorze, gdyby nam można powiedzieć jeszcze o jutrzejszym dniu, jak on jest zaplanowany w naszej diecezji, ten Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, ale przeżywany u nas w diecezji kaliskiej.
Uroczystości życia Dnia Konsekrowanego rozpoczną się o godzinie 10 w kaliskiej katedrze. Będzie konferencja, wygłosi ją dominikanin, ojciec Tomasz Nowak. Następnie przybędą do katedry przedstawiciele, przedstawicielki wszystkich zgromadzeń żeńskich i męskich naszej diecezji. O godzinie 11 będzie msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Edwarda Janiaka. Słowo wygłosi podczas tej Eucharystii ksiądz biskup pomocniczy Łukasz Buzun. Będzie podczas tej mszy świętej również obrzęd konsekracji dziewic, o czym wspomnieliśmy, błogosławieństwo wdowy i także odnowienie ślubów zakonnych. Odnowienie ślubów zakonnych. Później po tej Eucharystii udamy się do Bazyliki Świętego Józefa, do Kaplicy Cudownego Obrazu, gdzie odmówimy akt oddania się Świętemu Józefowi, a potem wspólna kana, czyli radość, wspólny posiłek obiedni, takie spotkanie przy stole, żebyśmy mogli w taki trochę jeszcze inny sposób przedłużyć to nasze wspólne świętowanie.
Byłoby czymś pięknym, gdyby katedra nie tylko wypełniła się siostrami zakonnymi, księżmi zakonnikami, braćmi, ale żeby też byli świeccy, bo to takie byłoby wtedy eklezjalne, to by był ten kościół tak najwyraźniej zauważalny. No, dzień jutro jest taki, jaki jest, też roboczy, więc to zrozumiałe, ale kto może, to ja bym powiedział, że choćby z ciekawości. Przepiękny obrzęd konsekracji dziewic to jest naprawdę coś także w sferze znaków, co raz w życiu warto zobaczyć. Błogosławieństwo wdowy pierwszy raz chyba zobaczę, jeśli jutro uda mi się tam być, więc to nawet od tej strony. Cieszę się, tak? Jeszcze coś? Nie. Cieszę się, że nam się udało spotkać tutaj w tym studio po raz pierwszy i ufam, że nie po raz ostatni, że będziemy mogli kontynuować nawet w takim gronie albo podobnym te nasze spotkania. Natomiast chciałbym zapowiedzieć wyraźnie, że co tydzień mamy pomysł na to, aby się o 19.30 przez Radio Rodzina przedostawała treść, która będzie ubogacająca właśnie w kontekście roku życia konsekrowanego przez kolejne miesiące, bo przed nami jeszcze cały rok, bo rok ten ma się zakończyć 2 lutego 2016 roku. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Byli z nami siostra Nikodema Nazarytanka, ksiądz profesor Michał Kieling, który jest delegatem księdza biskupa Edwarda do spraw życia konsekrowanego i ksiądz dyrektor Leszek Kromka z Centrum Księdza Oriona w Kaliszu. Bardzo dziękuję. Życzę pięknych jutro przeżyć, zwłaszcza konsekrowanym, bo my, księże Michale, to tak będziemy troszkę z boku na to patrzyli, ale pozdrawiamy i wspólnotę nazaretańską sióstr i wspólnotę księży orionistów i tę z Kościuszki, tę na Polnej. Pozdrawiam wszystkich, którzy jako konsekrowani są z nami dzisiaj, słuchają tej audycji.
Ewangelia, proroctwo, nadzieja, życie konsekrowane w Kościele dzisiaj. Trwa rok życia konsekrowanego. 30 listopada 2014, 2 lutego 2016.